No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu podcastowym z cyklu Historie Potłuczone. No nie muszę chyba mówić, że bardzo się cieszę, że znowu się spotykamy. Kochani, po ostatnim, pierwszym po przerwie odcinku pojawiły się oczywiście wreszcie komentarze, takie na bieżąco i na świeżo, więc możemy sobie parę komentarzy na początek przeczytać. Proszę, posłuchajcie kilku Waszych wypowiedzi krótkich. Miłosz pisze tak, od tego komentarza oczywiście musiało się zacząć. No nareszcie, najlepszy podcast na świecie wrócił. Brakowało mi głosu ojca i bohaterów historii potłuczonych. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Miłoszu, bardzo Ci dziękuję i bardzo się cieszę, że podcast ciągle cieszy się Waszą uwagą i Waszą atencją i uznaniem i w ogóle, że się spotykamy. Agnes pisze tak. Ojcze, historia na początek, chodzi oczywiście o tą z zeszłego tygodnia, historia na początek petarda. Poruszyła moje cieniutkie struny. Przesłuchałam ją już 3 razy i te słowa uczę się czuć, przemówiły do mojego wnętrza. No, do mnie też, kochana. Moja HP też jest trudna, borykam się z życiem i powoli wychodzę na prostą. Jestem mega zaskoczona, bo jako wielka fanka ojca Szóstaka, pierwszy raz to usłyszałam, z czym się w domu rodzinnym borykałeś. Naprawdę, Agnes, często o tym mówię. U mnie też w domu rodzinnym był alkohol, przemoc, nadmierne epatowanie seksem i swobodny dostęp do treści pornograficznych. Matko. Jestem urodzona w latach 70., co teraz ciągle wszystko odbija się echem na mnie. Ja jestem tak zwanym suchym alkoholikiem, to znaczy nie piję, ale mam wszystkie cechy osoby nadużywającej. Dopiero z czasem sobie uświadomiłam, że nie wystarczy tylko nie pić, żeby być szczęśliwym i stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kasiu, dziękuję Ci za odwagę i gorąco pozdrawiam. Kochani, wiele bardzo było takich komentarzy właśnie do Kasi dziękujących. Też sama Kasia się widziałem, tam odezwała. Kasiu, ja też Ci bardzo dziękuję za tą wiadomość. I też, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Tam wielu z Was napisało o tym, jak to walczycie o swoją trzeźwość. Bardzo Wam kibicuję, bardzo się za Was modlę i bardzo Wam na to błogosławię. I nie bójcie się dzielić tym. To jest ważne świadectwo. Kochani, komentarz od Lodzi. Lodzia pisze tak. Zawsze, kiedy czytałam komentarz o tym, że dzieci usypiają przy ojca głosie, myślałam, że to jakieś takie wymyślone historie. No cóż. Zostałam mamą wymodlonego, wyczekanego wojownika, no i nagle się okazało, że on zasypia przy ojca głosie. Biały szum, to się może schować. Coś mi się zdaje, że przesłucham od nowa wszystkie filmy na kanale. Pozdrawiam serdecznie z Genewy. Dziękuję za modlitwy w intencji naszego małego cudu. Bardzo Cię, Lodziu, pozdrawiam. Marlenka z kolei pisze tak. O, jak to miło znowu posłuchać. Nie wiem, czy powinnam zdradzić, co robię. Wlazłam właśnie w skafander i pompując poprawiam krążenie w kończynach. O co chodzi z tym skafandrem? Przepraszam, że to jest jakieś takie coś, co nie wiem, co ma zwiększyć krążenie, tak? Nie wiem. Od 2,5 roku nie piję alkoholu. Takie postanowienie o dożywotniej abstynencji w intencji bliskich mi osób, by nie dopadł ich ten wirus alkoholizmu. Wierzę i mam nadzieję, że tak się stanie. Marlenko, to piękne, że nie chcesz pić w intencji właśnie innych, żeby innym pomóc. Bardzo, bardzo piękna sprawa. I kochani, jeszcze Ania na koniec. W sensie koniec komentarzy. Ojcze Adamie, gdy zobaczyłam, że jest nowy odcinek HP, to aż się popłakałam. Aniu, naprawdę? Gdy jednak puściłam odcinek, to oczy zalały mi się łzami, a w sercu zrobiło mi się bardzo ciepło. Ojcze, dziękuję Ci bardzo, PS. Mam 12 lat. I kocham Twoje odcinki. Nie wiem dlaczego, ale jakoś zawsze mnie bardzo poruszają te wszystkie komentarze właśnie tych takich 10, 11, 12 latków, czy takiej jeszcze nie do końca młodzieży, którzy gdzieś tam słuchają tych moich odcinków. Aneczko, najserdeczniej Cię, kochana, pozdrawiam. I fajnie, że przychodzisz słuchać na langustę tych historii. Miejmy nadzieję dzięki temu mądrze i dobrze będziesz żyła i nie popełnisz różnych błędów. Oby Ci się wiodło jak najlepiej. Kochani, tyle komentarzy, bardzo się cieszę, że mogłem je znowu przeczytać. Jak zawsze liczę na Wasze oczywiście kolejne w następnych odcinkach. Piszcie je, proszę, staram się je tam w większości przejrzeć. No zawsze mogę wybrać tylko kilka, ale staram się większość tych Waszych komentarzy, kochani, przeczytać. No to zapraszam teraz jak zawsze na czołówkę, a potem będzie historia dzisiejsza. Fajna, jak to każda historia. Zapraszam, jedziemy. To są historie potłuczone. a to jest odcinek o Dance, co na ślubie oszukała. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo serdecznie we właściwej części naszego odcinka, jak to zawsze. Zapraszam serdecznie na historię, niezbyt długą, taką zgrabnie opisaną, ale strasznie ważną, dramatyczną, ale bardzo potrzebną. No, posłuchajcie. Miałam 16 lat i chłopaka, którego nie akceptowali moi rodzice. Tak się właśnie zaczyna ta historia. Właściwie trudno powiedzieć, z jakiego powodu nie akceptowali. Byliśmy po prostu niewinnymi smarkaczami. Lubiliśmy się śmiać, razem spacerować i w ogóle. Moi rodzice starali się pod byle pretekstem uniemożliwiać nam spotkania, nie wiem czemu. Nadeszło lato i miałam wyjechać z rodziną na wakacje. Norbert żegnał mnie ze smutkiem w oczach, jakby przeczuwał, że te wczasy zakończą naszą relację. No i w sumie to wcale się nie mylił. Wakacje w obcym kraju spędzało tylko kilka rodzin z Polski. W kameralnym gronie dorośli zazwyczaj zawiązywali bliższe znajomości, ale oczywiście my dzieci podobnie. Wojtek, który tam był, był jedynym moim rówieśnikiem w tym gronie. 2 tygodnie minęły szybko i wesoło. Po powrocie z wakacji czułem jakiś dziwny żal, że wspólny spędzony czas się skończył. Cieszyłam się na spotkanie z tym moim Norbertem, który czekał w Polsce, ale jednocześnie nie mogłam zrozumieć tej wewnętrznej nostalgii po tych 2 tygodniach. Teraz po latach to sobie uzmysłowiłem, że to był zwyczajny smutek rozstania z miłymi ludźmi, bo przecież już następnego dnia beztrosko wróciłam do codzienności. Niestety kilka dni później dowiedziałam się, że moja mama zaprosiła do nas tego Wojtka i jego brata. No nie ma się co oszukiwać, zbulwersowałem się, że bezceremonialnie próbuje się mnie po prostu swatać, ale ona stwierdziła, że to tylko takie koleżeńskie spotkanie. Jak się okazało, również Wojtek z dużą niechęcią przyjął zaproszenie i odwiedził mnie z uwagi na presję swojej rodziny. To było w sumie kolejne miłe popołudnie. Pożegnaliśmy się, wiedząc, że dalsze spotkania będą miały miejsce, no bo chodziliśmy do tej samej szkoły i mieszkaliśmy w tej samej miejscowości. Tylko że w tych spotkaniach nie było w sumie przypadku. Najpierw wspólne wyjście z innymi dziećmi w Czasowiczów, potem kino, potem spotkanie całymi rodzinami. Miałam wrażenie, że ktoś krzyżował nasze ścieżki i że to w sumie było coraz przyjemniejsze. W końcu zdobyłam się na rozmowę z Norbertem, bo ja go po prostu nie chciałam oszukiwać, a ta nowa relacja, która się tak jakoś niespodziewanie i trochę niechętnie pojawiła, wydawała się nęcąca jak miód. Oceniając rzecz na zimno, jakaż ja byłem naiwna, przynajmniej 2 solidne przesłanki pchały mnie w stronę tego nowego Wojtka. Pełna akceptacja ze strony obu rodzin, a także religijność. Oboje byliśmy blisko kościoła, co już w tamtych latach nie było takie popularne wśród młodzieży. No i tak się właśnie zaczął mój burzliwy związek z Wojtkiem. Oczekiwania, pretensje i kłótnie przeplatały się z dobrymi chwilami spędzanymi w gronie naszych rodzin. Docieramy się, myślałam, łykając łzy. Coraz więcej ustępstw i zaprzeczania sobie. Każde spotkanie napełniało mnie lękiem, czy znów postąpiłam niewłaściwie i narażę się na kolejne wyrzuty. Nigdy nie skarżyłam się rodzicom, bo przecież w ich oczach nasz związek kwitł niczym wiosenny pąk. A ja tak bardzo potrzebowałam, żeby rodzice widzieli we mnie dobrego człowieka. Bałam się, że jeśli związek z Wojtkiem się nie uda, to oni uznają mnie za winną, krnąbrną i niezdolną do poświęceń. Nasze rodziny się zaprzyjaźniły, a sieć dookoła mnie zaczęła dusić coraz bardziej. Minęło prawie 5 lat, kiedy uznałam, że nie mogę tkwić dłużej w tej matni. Kolejna awantura stała się okazją, by zakomunikować Wojtkowi, że to koniec. Żałuję, że rozstanie odbyło się w nerwach zamiast rzeczowej, normalnej, spokojnej rozmowy. Byłam całkowicie oszołomiona poczuciem szczęścia i lekkości, jakie mnie ogarnęło, gdy podjęłam i ogłosiłam tę decyzję. W domu rodzinnym nastroje niestety nie były najlepsze, żeby nie powiedzieć, że zapanowała milcząca żałoba po naszym związku. Po tygodniu zaczęła się batalia Wojtka o odzyskanie mnie. Uderzył w najczulszą strunę, spotkał się z moją mamą. Nie wdając się w szczegóły, powiem krótko, że po 2 tygodniach nacisków rodzicielskich, ich pełnych zawodu spojrzeniach i wyartykułowanych pretensjach, że zniszczyłam temu chłopakowi kilka lat życia, dałam się nakłonić do podjęcia próby scalenia tego związku, matko i córko. Na początek rodzice zafundowali nam wspólny wyjazd na zgodę. On się starał nieziemsko. W lot wychwytywał moje oczekiwania, ograniczył pretensje do minimum. Wtedy też pojawił się grzech nieczystości, który zamiast wzajemnego zaufania miał przypieczętować ten związek. Zbliżenie fizyczne nie zbliżyło mnie jednak do Wojtka. W miarę upływu czasu owa sfera stała się niwą dalszych nieporozumień, ale sytuacja w rodzinach zaczęła się normować, uśmiechy wracały na twarze, no i bajka miała trwać nadal. Skończyliśmy studia, zaręczyliśmy się, rodziny zaczęły szczegółowe planowanie wesela. Gdzie w tym wszystkim byłam ja? Byłam na niedzielnych eucharystiach, na piątkowych mszach młodzieżowych, byłam w konfesjonale i na nabożeństwach. Nie wiem w sumie, czy wtedy się potrafiłam modlić do Boga i szczerze mu mówić o swoich rozterkach. Przed nim też chciałam być idealna. Wielokrotnie słyszałam o niesieniu własnego krzyża, o wyrzeczeniu się siebie dla dobra innych. Matko, jak można przekręcić te wszystkie słowa, nie? Do tego wrócimy, kochani. Skrycie rozglądałam się za każdym napotkanym mężczyzną, licząc, że okaże się tym jedynym i wyciągnie mnie z uplecionej przez lata siatki. Ale mój rycerz na białym koniu się nie pojawiał. Sama nie znalazłam siły, by stanąć w szczerości wobec siebie i innych. Obezwładniały mnie rozanielone oczy mojej mamy, która własnoręcznie szyła dla mnie ślubną sukienkę. W końcu uwierzyłam, że jest mi po prostu przeznaczone spędzić życie z człowiekiem, który mnie nie rozumie, z człowiekiem, któremu nie potrafię oddać się w miłości. Kalkulowałam jego rozliczne zalety i na tym chciałam budować małżeństwo. W poczuciu żalu, straconej szansy, w całkowitej sprzeczności ze swoim sercem. Mimo pełnego napięć i ekstremalnych uczuć okresu przygotowań ślubnych, nie zrobiłam dramy. No niestety, nie zrobiłam dramy. Oszukałam Boga, oszukałam ukochanych rodziców, narzeczonego i wszystkich weselników. Złożyłam przysięgę małżeńską, oszukując też siebie. Zadbałam, żeby na zewnątrz nie wydostał się ani okruszek moich prawdziwych uczuć. Obdarzałam wszystkich radosnymi uśmiechami i emanowałam szczęściem. Wyobrażałam sobie, że ziemia rozstąpi się i pochłonie mnie ciemność, ale nic takiego się niestety nie wydarzyło. Po nocy nastąpił dzień, a potem kolejny i kolejny. Mówiąc krótko, nasze małżeństwo przetrwało 4 lata. Bardzo chciałam mieć dziecko, żeby ta bezwarunkowa miłość macierzyńska wypełniła moje puste serce. Okupiona łzami walka z bezpłodnością nie wpłynęła dobrze na nasz licho umocowany związek. Staliśmy się raptem współlokatorami i partnerami biznesowymi. Dla otoczenia wciąż pozostawaliśmy opakowani w ozdobny papier i błyszczące wstążki. No a potem się po prostu posypało. Jakaś ona, jakiś on, jakieś podejrzenia, jakieś dowody zdrady. A przecież wśród najważniejszych zalet, które miały to małżeństwo uzasadnić, była wierność. Rozwód oboje przeżyliśmy niezwykle boleśnie. On wprawdzie próbował sklejać nasz związek z popiołów i zgliszczy. Prosił, żebym przeczekała chwilowy brak miłości, ale ja nie mogłam się na to zgodzić. To było moje rozstąpienie ziemi, na które tak czekałam. Wreszcie mogłam uciec, wyplątać się z matni i próbować stanąć na własnych nogach. Ciężko przeżyłam tę porażkę. 5 roku apatii, problemy w pracy, odseparowanie od przyjaciół, moja twarz i serce w 5 roku postarzały się o jakieś 10 lat. Nie zważałam już na przysięgę małżeńską. Nie mogłam walczyć o związek, który od początku nie był moim wyborem. Obraziłam się na Boga, przestałam bywać w kościele, ale czułam wdzięczność za wyswobodzenie, za obdarzenie mnie siłą, za gorzką nauczkę. I czułam żal do siebie, że naprawdę nie zrobiłam tej dramy przed ślubem, że brnęłam w niechciany związek, że nie powiedziałam prawdy, że nie odwołałam ślubu, choćby tuż przed ołtarzem. Nie jestem dumna z takiego obrotu sprawy. Mój cudowny mąż, z którym mam 5 dzieci, sprowadził mnie na powrót do kościoła. Przez moje złe wybory żyjemy w niesakramentalnym związku i sprawia nam to nieustanny ból. Ale Bóg jest z nami i przytula swoje słabe i grzeszne dzieci każdego dnia. Najtrudniej jest mi stać obok mojego męża, gdy podczas mszy świętej pary odnawiają przysięgę małżeńską. Trzymamy się wtedy za ręce i patrzymy na siebie przez szybę łez. Ostatnie słowo wyjaśnienia. Moi kochani rodzice w pełni zaakceptowali decyzję o rozwodzie i byli zdruzgotani, że nigdy szczerze nie przedstawiłam im swojego punktu widzenia. Cała wina leży po mojej stronie. To nieprawda, kochana, ale do tego zaraz wrócimy. Bardzo chciałabym, aby moje córki potrafiły otworzyć się i podzielić najtrudniejszymi myślami z Bogiem i z ludźmi. Modlę się o taką mądrość dla nich, której ja nie miałam. No to tyle. Ta, która nie zrobiła dramy przed ślubem. Kochana, kochana Danko, niech ci będzie Danko, bo wiem, jak masz na imię, ale Danko, kochana. Danko, bardzo dziękuję za twoją wiadomość. Tak, powiem wam tylko takim sekretem. Słuchacie tego w niedzielę, ta wiadomość przyszła w sobotę, czyli wczoraj. Akurat dopiero wczoraj nagrywałem ten podcast na niedzielę, bo nie miałem wcześniej czasu. I akurat tak po prostu zajrzałem do maila, zobaczyłem tą pierwszą wiadomość i od razu ją, widzicie, posłałem. Czyli czasem jest tak, że się wysyła historię potuczoną i po 24 godzinach historia jest w świecie. A czasem jest tak, że się wam wysyła i potem się czeka 7 lat. Kochani, wybaczcie mi, to mam tyle tych historii, że wiecie, jak jest. No akurat zobaczyłem tą Dankową i postanowiłem ją przeczytać. Kochani, kilka spraw oczywiście. Pierwsza. Myślę, że to większość z was już wychwyciła w trakcie czytania tego. Przynajmniej taką mam nadzieję. Daneczko, nie mam pojęcia, dlaczego ty tego nie wychwyciłaś. Chyba, że czegoś nie wiem. Daneczko. Jeżeli jest tak, jak mówisz, zakładam oczywiście, że wszystko, co piszesz, jest prawdą, co nie? Czyli, że nie jest to zmyślona historia, tylko to jest naprawdę twoja historia. Że nie próbujesz oszukać swojej przeszłości, że nazywasz tą przeszłość po imieniu. Bardzo głęboko w to wierzę. Daneczko, jeżeli twój mąż aktualny jest stanu wolnego, bo co innego, jeżeli on jest też związany jakimś małżeństwem, ale tu napisałeś, że to tylko przez twoje wybory nie możecie, w sensie jesteście w niesakramentalnym związku, to Danka, no jeżeli ta historia jest prawdziwa, Danka na 99,9%, bo zawsze zostawiam jakąś jedną tam setną procenta na inną ewentualność, twoje małżeństwo pierwsze w sensie nie istnieje, jego nigdy nie było. Danusiu, kochana, to jest w ogóle klasyczny przypadek nieważnego małżeństwa, absolutnie nieważnego małżeństwa. I mówię, jeżeli nie ma jakichś innych jeszcze rzeczy, o których nie wiem, jeżeli jakaś tu sytuacja nie została nazwana, nie mówię, broń Boże, że cokolwiek ukryłaś, tylko po prostu może coś nie zostało wypowiedziane. Ale jeżeli to jest tak, jak w tej historii, to Danuś, twoje małżeństwo pierwsze nigdy nie zaistniało. Ty jesteś kobietą stanu wolnego. I oczywiście, że potrzebujesz natychmiast zgłosić się do sądu kościelnego, żeby tę sprawę zbadać i żeby twoje małżeństwo zostało stwierdzone jako nieważne i natychmiast bierta ślub z twoim mężem, z którym teraz jesteś. Mówię, chyba, że czegoś nie wiem, ale na to, co tu słyszę, to ja nie mam w ogóle najmniejszych wątpliwości. Druga rzecz, kochani, strasznie ważna, bardzo ważna. Danuś, ja rozumiem oczywiście, że chcesz wziąć dużo winy na siebie i to jest dobrze. Ja, broń Boże, nie mówię, że masz nie brać, tak. To ty nie odważyłaś się powiedzieć otwarcie rodzicom, twojemu narzeczonemu, sobie przede wszystkim, nie? Jakby nazwać rzeczy po imieniu i pójść za głosem tego, co czułaś. To jak widzimy, trwało wiele lat, tak? Było tam rozstanie, które miało być już końcem tego, a potem dałaś się namówić. Natomiast Danuś, nie wolno ci też tak pisać, cała wina leży po twojej stronie. Otóż uwaga, ja, broń Boże, nie chcąc tutaj zrzucać żadnej bomby na rodziców Danki, ale drodzy rodzice, tutaj też zostało mnóstwo zawalone. Kochani, te wszystkie presje, które my wywieramy, oczywiście w najlepszej wierze i w najlepszych intencjach, tak, względem naszych dzieci, to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Te wszystkie presje, gdzie my próbujemy naszym dzieciom ułożyć życie, kochani, to jest nie na miejscu. To w ogóle nie ma prawa mieć miejsca. My możemy różne rzeczy oczywiście zaproponować, możemy pewne rzeczy jakby, możemy rozmawiać oczywiście, jeżeli mamy inny pogląd na różne sprawy. Ale uwaga, no nie wolno nam zachowywać się w taki sposób, że wyrażamy nieustanną dezaprobatę, rozczarowanie, smutek i jeszcze oskarżamy dziecko o to, że nie żyje według tego, co sobie wymyśliliśmy, nie? Mało tego, to, że nic nie powiedziałaś. Jasne, że jest w tym jakaś twoja wina, to oczywiste. To jest też po twojej stronie, Danuś. Ale rodzice są też od tego, żeby nieustannie się przyglądać swojemu dziecku i zobaczyć, że jemu to nie pasuje. A jeżeli nie pasuje, to nie tylko mówić, moje dziecko jest głupie, bo mu nie pasuje tak, jak ja bym chciał, tak jak ja bym chciała, tylko wtedy jest pytanie rodziców, dlaczego moje dziecko jest nieszczęśliwe. Super, że tak jak mówisz teraz, twoi rodzice w pełni zaakceptowali to, że jest tak, jak jest, nie? Ale tutaj jest ważne, żeby wszystkie strony tego dramatu, kochani, zobaczyły tę sytuację. To jest naprawdę okropna sytuacja, gdzie jest taka presja. Kochani, ja powiem wam z innego, że tak powiem, z innej części rzeczywistości. Miałem jakiegoś takiego brata, u mnie na roku był taki brat, który był zakonnikiem. I on odszedł z zakonu, że tak powiem, no już po ślubach, nie? W sensie, czyli nie tak, że jeszcze w trakcie rozważania. To jest taka historia, gdzie on w pewnym momencie odkrył, że całe jego powołanie jest tak naprawdę pragnieniem jego mamy. Co nie jego, tylko jego mamy. I kochani, to są rzeczy, które my sobie potrafimy zrobić, gdzie my narzucamy drugiemu człowiekowi nasze pragnienia i jeszcze próbujemy go obarczyć poczuciem winy, kiedy on nie spełnia tych pragnień. Nie, tutaj jest wina po bardzo wielu stronach. Tak, Daneczku, oczywiście po twojej też. Że nie, jak sama mówisz, nie zrobiłaś dramy. Tak, powinnaś zrobić dramę. Ale też inne, że tak powiem, strony tej historii powinny patrzeć na to, co się z tobą dzieje. Powinny dostrzegać to, co ty przeżywasz. Kochani, historia jest o tyle ważna, jak zawsze, nie? Zauważcie, to doprowadziło do tego, że nasza kochana autorka obraziła się na Pana Boga, obraziła się na Kościół przez swoje wybory, nie? I nie mówię tego, broń Boże, po to, żeby cię Daneczko oskarżać. Mam nadzieję, że to rozumiesz i że wiesz, że tak jest. Że to nie jest żadna próba oskarżenia ciebie. Tylko, kochani, jeżeli nie stajemy w prawdzie, zobaczcie, jakie tam było pięknie napisane, kim ja wtedy byłam, nie? Chodziłam co niedzielę do kościoła, chodziłam w piątki na msze młodzieżowe, chodziłam do spowiedzi. Uwaga, kochani, można być człowiekiem z pozoru, no maksymalnie wierzącym, tak? Słuchajcie, no to jest ewenement, tydzień w kościele. Każdy piątek na mszach młodzieżowych, regularna spowiedź, mogę się wydawać, wszystko jest w porządku. Kochani, a jednocześnie można zupełnie nie stać w prawdzie względem siebie, nie? I nie mówię tego po to, żeby kogoś oskarżać, tylko no właśnie, kiedy wzrastamy w takim, wiecie, poczuciu, że musimy być idealni, musimy być doskonali, musimy spełniać innych oczekiwania. Właśnie, względem Pana Boga musimy być idealni, a to nam się często wmawia też niestety w kościele. No to potem się robi tak, jak się robi. Kochani, nie. Nieustanne i ciągłe pytanie, dlatego ja wam opowiadam tę historię potuczone, kochani, bo to jest dla mnie takie pole, gdzie mogę was zmuszać, żebyście zadawali sobie pytania. Gdzie mogę was zmuszać, żebyście stawali w prawdzie, również tej nieprzyjemnej względem siebie. Kochani, bo tylko prawda, jak mówi Pan Jezus, wyzwala. Tylko prawda wyzwala. Zobaczcie, jak się szczęśliwa poczuła, nie? Nasza autorka, kiedy nagle wylazła z tego związku, nie? Po tych latach właśnie bycia w takiej matni. Tak, sama sobie ją zgotowała, inni jej zgotowali tę matnię. Pan Bóg był tym, który bardzo chciał być po jej stronie, tylko no właśnie, trzeba dać mu dostęp do siebie, żeby mógł być po naszej stronie. Kochana, jeszcze raz, natychmiast proszę sprawdzić, czy twoje małżeństwo jest ważne, bo jak na moje oko, to jest na pewno nieważne. I trzeba, kochani, to małżeństwo po prostu stwierdzić jego nieważność i wleźcie natychmiast w normalne małżeństwo z twoim mężem, z dzieciakami i opowiadaj innym tę historię. Tak, swoim dziewczynom to opowiedz, nie mam pojęcia, ile one tam mają teraz lat. Ale jak będą już dorastały, opowiadaj im te historie, żeby ich uczyć, żeby im pokazywać też, że mają stawać otwarte przed tobą, żeby się nigdy nie bały mówić, żeby się nigdy nie bały odrzucenia, żeby się nigdy nie bały, że nie staną na wysokości zadania. To jest, kochani, najgorsze chyba, co możemy zrobić naszym dzieciom. Naszym dzieciom, powiedział ksiądz. Kochani, właśnie to, że dajemy im takie poczucie, że nie mogą przyjść w prawdzie, nie, bo muszą na coś zasłużyć, bo muszą doskoczyć do jakiegoś poziomu, bo muszą być godne, gotowe, idealne. Boże, co za bzdury. Kochani, nie, nie. Dzieci muszą mieć poczucie, że mogą ze wszystkim przyjść do swoich rodziców. I rodzice, to jest obowiązek rodziców, tworzyć taką przestrzeń. Nie oczekiwać, że samo dziecko będzie to wiedziało. Bo ja to często słyszę od rodziców, no ale przecież ja byłem gotowy na wszystko wysłuchanie. Nie jest pytanie, czy byłeś gotowy na wysłuchanie, tylko czy stworzyłeś taką przestrzeń, żeby twoje dziecko rzeczywiście wiedziało, że jesteś gotowy. Bo jeżeli tylko widziało dezaprobatę w twoich oczach, widziało rozczarowanie swoimi decyzjami, to w ten sposób nie tworzyłeś takiej przestrzeni, żeby mogło przejść ze wszystkim. Kochani, to jest bardzo ważne. To mnie dotyczy jako księdza zupełnie tak samo, nie? Zobaczcie, ile ludzi jest rozczarowanych Panem Bogiem, bo ksiądz się nimi rozczarował, nie? Bo właśnie, bo kiedy do niego przyszli z jakąś prawdą o sobie, no to się okazało niewystarczające dla Pana Boga. To oczywiście nieprawda, to jest tylko pomysł tego dziwnego księdza, który pomyślał, że to będzie niewystarczające dla Pana Boga. Prawda, 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 prawda. Daneczko, bardzo ci błogosławię, bardzo błogosławię twojemu związkowi, który mam nadzieję jak najszybciej stanie się małżeństwem sakramentalnym. Kiedy widzicie, że jest przysięga małżeńska, to tam proszę nie płakać, tylko proszę sobie miłość wyznawać wtedy. A tak naprawdę to zróbcie jak najszybciej wszystko, co się da, żeby sprawdzić, mówię, czy to małżeństwo pierwsze twoje, w sensie tak naprawdę nie małżeństwo, jest natychmiast do stwierdzenia nieważności. Mówię, może są jakieś przyczyny, o których nie wiem, może czegoś tutaj nie zostało podane, ale jeżeli to jest tak, jak tu opowiadasz, to dana, to natychmiast. Kochani, to by było chyba na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu kolejnym, historiowym. Bardzo wam dziękuję. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, kochani, dodam jeszcze jedno. Tam był taki moment, który mówiłem, że jeszcze wspomnimy. Pamiętacie, jak tam pisała autorka, że jednym z takich jakby no argumentów, z takich jakby powodów, dla których chciała trwać w tym związku, jest to, że przecież to trzeba się poświęcać dla innych, trzeba składać jakby własny krzyż, trzeba nosić i tak dalej. Kochani, zobaczcie, że my potrafimy każde zdanie, nawet najświętsze zdanie Pana Jezusa, po prostu przeinaczyć, wyinaczyć, nie? Kochani, to, że jakieś zdanie się pojawia, to nie znaczy, że ono w naszym pierwszym rozumieniu jest we właściwym rozumieniu. Czy ja wam już mówiłem kiedyś o takim naszym bracie? Kiedyś mieliśmy takiego brata, który miał próbę samobójczą. Jak go zapytaliśmy, dlaczego to zrobił, on przeżył. Dlaczego to zrobił? To odpowiedział, że jak był w takim totalnym dole, w totalnym dnie i nie wiedział już, co robić dalej, to poprosił Pana Boga o słowo, nie? No i poprosił go o słowo. No i otworzył Pismo Święte, tym takim, wiecie, słynnym sposobem otwieramy gdziekolwiek. No i oczywiście otworzył słowo na zdaniu, a Judasz poszedł i powiesił się. No i potraktował to jako słowo od Boga, tak? Kochani, czy wy pamiętacie, że szatan również Pana Jezusa kusił Słowem Bożym? Kochani, tak, szatan brał, o tym mówi kuszenie na pustyni, brał zdania z Pisma Świętego i próbował Pismem Świętym Pana Jezusa sprowadzić na złą drogę. Kochani, nie wolno tak. To, że jest jakieś zdanie i że to nam się w danym momencie wydaje, że ono coś nam mówi. Nie. To trzeba, kochani, rozważyć, to trzeba sprawdzić z kimś, to trzeba zobaczyć do naszej sytuacji, czy o to w ogóle Panu Bogu chodzi. Kochani, każdy, kogo by zapytać, czy Pan Bóg chciałby twojego samobójstwa, by ci powiedział, że nie. Więc te słowa, Judasz poszedł i powiedział, nie są żadnym słowem Boga dla ciebie. Nie? No po prostu nie. Więc kochani, uważajmy też proszę na to, bo my potrafimy takie słowa właśnie tak sobie tam rozważyć, przyłożyć do naszych sytuacji. Czy to na pewno jest dobre przyłożenie? O to warto się ciągle i nieustannie pytać. Kochani, to tyle. Ściskam was bardzo, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem. Miejcie się dobrze. Pa, pa.